Dziękuję bardzo wszystkim, że Państwo przyszli. Ja nie chciałabym mówić, że Niemczyk był pisarzem, muzykiem i malarzem. Powiem raczej, Niemczyk pisał, grał z pasją na fortepianie jako samouk, malował obrazy, od razu dodał, że żył i działał. Jest autorem kilku opowiadań i kultowej w latach 60. powieści Kurtyzana i Piskulenta, czyli Krzywe zwierciadło namiętnego działania lub Analiza chaosu. Wydana najpierw we Francji w wydawnictwie dla Differences w 2003 roku, to po Potockim, to jest właściwie pierwsza powieść polska, która wyszła pierwsza we Francji po francusku. A następnie w Polsce w 2007 roku przez wydawnictwo H-Art wraz z traktatem o życiu Krzysztofa Niemczyka, nożytek młodych pokoleń, zawierającym pełną dokumentację jego sztuki i życia. Poprzednio ukazały się o nim artykuły w piśmie Nagłos, Opcja, przede wszystkim duży tekst w piśmie Lampa w 2006 roku pod redakcją Barbary Maron, we Francji zaś w miesięczniku Digraph, w Le Monde i Le Figaro. Pierwszą wystawę jego malarstwa i dokumentów jego działalności urządziła w roku 2009 Marika Kuźmicz w Warszawie. No a poza tym, a może przede wszystkim, Niemczyk żył i działał według własnego projektu, czy raczej własnego impulsu. Mówiłam, że Niemczyk żył i działał według własnego projektu, czy raczej według własnego impulsu. Żył w jawnej, manifestacyjnej, skandalicznej opozycji do wszelkiej konwencji politycznej, społecznej, obyczajowej. Żył przeciw kłamstwu. Bez najmniejszego społecznego oparcia, nie włączony w żadną oficjalną opozycję, pod totalitarnym, policyjnym reżimem Polski lat 60. Poniósł nieuniknione konsekwencje swojej postawy w postaci więzień, szpitali psychiatrycznych i nieustannego regularnego bicia na komisariatach. Ale życie i działalność Niemczyka nie były tylko odważne. Naprawdę nie tylko to można o nim powiedzieć. Były przede wszystkim twórcze, pełne niczym nieskrępowanej inwencji, raczej wesołej niż tragicznej zresztą nauki. A przed martyrologiczną perspektywą widzenia jego życia i dzieła chroni nas jego wszechobecny i wszystko podważający humor. Muzeum, w którym się znajdujemy dzisiaj, uprawnia jednak do pytania, czy i w jakim stopniu Niemczyk był artystą? Czy i w jakim stopniu jego publiczna, skandaliczna działalność w latach 60. i jego niekonwencjonalne życie zaliczano się do sztuki? Na to pytanie muzeum daje odpowiedź, którą wolę traktować jednak jako zapowiedź odpowiedzi. Na pierwszym piętrze wystawy kolekcji, tutaj obok w Emilce, jest w małej salce, wystawiony jest obraz i kilka dokumentów fotograficznych z działań Niemczyka. Obok Mirona Białoszewskiego w zdjęciach Marka Piaseckiego, obok Jacka Smitha, Kate Jacobsona, Natalie Duesberg. Mała, niewielka i niewinna salka wypełniona dynamitem. Myślę tu o performance, którą zrobiła Georgia Sagri, między innymi na temat obecności Niemczyka w muzealnej kolekcji. Uważam ten performance za fantastyczną szansę uaktualnienia przeszłości, w sensie ogólnym. Rzecz, szansa, która dla muzeum nie może być obojętna. No i czekam, co będzie dalej. Po raz drugi mówię o Niemczyku w tym muzeum. W poprzednim wystąpieniu pozwoliłam sobie na małą gierkę. Szanując niepewnym artystycznie status Niemczyka malarza, chyłkiem z pomocą Moniki, siostry Krzysztofa, aktorki, przesmyknęłyśmy obraz Niemczyka, który towarzyszył mojemu wystąpieniu. Widoczne to jest na obecnym zaproszeniu, na zaproszeniu na obecną, na obecny wykład. Ale jako nieproszonego bońco bądź gościa umieściłam ten obraz nie na ścianie muzeum, ale na sztalugach. To jest formuła przenośna, a nie wieczno, wiecznotrwała. Taki figiel, ale teraz obraz wisi na ścianie. W roku 2009 przeprowadziliśmy z Joanną Mytkowską i Andrzejem Przywarą pasjonującą rozmowę na temat tego, czy w ogóle jest możliwe pokazanie w muzeum zjawiska Niemczyk. Wobec faktu, że przekraczał on wszelkie ramy. Czy innymi słowy, bo ja teraz w wielkim skrócie, czy innymi słowy, instytucja muzeum może wchłonąć bez szkody dla siebie, raczej bez szkody dla siebie, co do tego nie ma wątpliwości, ale bez szkody dla, nazwijmy to, denata, działalność z natury swej antyinstytucjonalną. Rozmowa jest opublikowana w mojej książce Wierzę Wolność, a mnie nazywam się Beethoven i wrócimy do niej na końcu tego wystąpienia. A na razie będę mówić o przeszłości, odległej w swych najdalszych przyczółkach o 50 lat. Będę o niej opowiadać jako świadek wierny. Nie chcąc snuć wspomnień, jakichś takich wspomnieniowej, żeby uniknąć wspomnieniowej atmosfery, spróbuję przeszłość przywołać, czy też wywołać, mniej więcej tak, jak wywołuje się duchy. Muszę powiedzieć, że raz mi się to trochę udało na otwarciu wystawy Mewy Łunkiewicz w Instytucie Awangardy, ale wtedy pomógł mi Białoszewski. Niemniej wielu ludzi naznaczonych przez Niemczyka, swego czasu naznaczonych, bo Niemczyk naznaczał ludzi, ja nie ukrywam, że sama byłam przez niego naznaczona, i wielu ludzi przez niego naznaczonych świadczyło o nim i świadczy nadal. Jego legenda trwa na jego własnych niemczykowskich zasadach i wedle jego własnych scenariuszy. Na przykład w trakcie promocji jego książki Kurtyzany w Bunkrze Sztuki w Krakowie duch Niemczyka krążył pod sufitem. Były nieoczekiwane ekscesy, burzliwe wystąpienia, ktoś się rozebrał do naga. Nikt niczemu się nie dziwił zresztą. Teraz pokażę Państwu kilka fotografii, znaczy dużo fotografii, tak. Fotografia, którą Państwo widzą, to jest mały Krzysio, jeszcze mały, przy czym, który już jak widać miał kontakt z fortepianem i który w tym mniej więcej okresie, Monika powie mi dokładnie, bo nie wiem, czy na 5 klasie, czy na 7 klasie szkoły powszechnej, zakończył swoją edukację. Edukację oficjalną. A sposób, w jaki ją zakończył, poszedł nago do szkoły. Opowiadał mi, że wołała za niego, słyszał tylko głosy jego mamy i cioci wołającej: Krzysiu, wróć. No ale Krzyś dumnie, nago, doszedł do szkoły, gdzie owinięto go mapę Polski. Na tym zakończyła się jego edukacja szkolna. Oczywiście nie edukacja w sensie jego osobistej edukacji i wyborów, które robił. Następnie, ja się boję, że to będzie bardzo długie, więc zaraz teraz przyspieszę trochę rytm tego. Mam nadzieję, że to... Teraz pokażę Państwu serię portretów już z lat 60. Portretów, które oczywiście były reżyserowane, były przez Niemczyka zaaranżowane kompletnie. I w tym seria portretów makijażu. Niemczyk, dla niego makijaż był jakimś sposobem na odrodzenie. Był sposobem, to zresztą różne rzeczy kryją się w tej praktyce makijażu. Ja może przeczytam świadectwo o tym Andrzeja Szewczyka, który znał Niemczyka bardzo blisko i który bardzo pięknie o nim potem mówił. Twarz swą traktował jak ziemię uprawną i wzbogacał cerę makijażami z przeróżnych mikstur, mazi i zawiesi, kleje, pasty, barwniki, kremy, gałązki z gwizdkami. Tak, to jest koniec portretów. Niemczyk przechadzał się po Krakowie z białymi albo czarnymi skrzydełkami poety, jak mówił. Robił to z wielką naturalnością, do tego stopnia, że pewnego dnia na Wawelu jeden z wycieczki z komsomolców, jeden komsomolec podbiegł do niego i powiedział: towarzyszu, winszuję wam waszej swobody. Niemczyk nosił na ogół czarne okulary. To jest jedno z bardzo rzadkich zdjęć, gdzie nie ma okularów, a twierdzono, że nosi czarne okulary ze względu na nie do zniesienia moc swego wzroku. To są zdjęcia z jego mieszkania. No a to jest słynna jego akcja na rynku w Krakowie, w Fontannie, w której Niemczyk wykąpał się na nim. Prawie nago, ale właśnie bardzo się wstydził, że tego prawie. To jest akcja, którą ja specjalnie, ja używam słowa akcja, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale w każdym razie dla podkreślenia, że Niemczyk absolutnie nie używał dla określenia swoich działań, nie używał określeń płynących ze sztuki. Znaczy tak jak w ogóle będziemy mówić po tym, że w ogóle nie korzystał z ochrony sztuki. Nie działał jako artysta, po prostu działał. Działał pod wpływem swoich pomysłów i swoich impulsów uczuciowych w bardzo dużej mierze. Uczuciowych, no ale powiedzmy, że również, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie wtedy już zaczynały się happeningi. Nie było mowy o tym, żeby on to nazywał happening, performance, czy jakikolwiek termin pochodzący ze sztuki. To była akcja, która się nazywała Hołd złożony Wandzie, która nie chciała miejsca, z grupą hipisów, którzy stanowili wtedy taką najbardziej wysunięty przyczółek awangardy społecznej, ale z którymi Niemczyk się nie identyfikował, których traktował jako przyjaciół albo którzy byli jego publicznością, jego publicznością i uczestnikami. Trochę pewnie nimi dyrygował. Do mieszkania Niemczyka, do klamki mieszkania Niemczyka została przywiązana nitka, którą oni ciągnęli przez cały Kraków, żeby koło kopca Kościuszki, żeby utopić go w Rudawie. I to był hołd złożony Wandzie, która nie chciała Niemca. O, to są zdjęcia z tej akcji. Zatem Niemczyk nago czepiał się jak zwierzę krakowskich śmietników. To jest akcja, która, one miały tytuły czasami te akcje. To jest akcja, która nazywała się Grupa Laokona. I tutaj grupa hipisów, ale jak widać nie tylko hipisów, bo widzę jakiegoś starszego pana w kapeluszu. Niemczyk przytwierdził ich do ruszającego autobusu. Na ogólnopolskiej wystawie rzeźby spotkania krakowskie, to się nazywało, Niemczyk naprzeciwko przywiązał do ławki swoją matkę, co jest zgodą, jako żywą rzeźbę. To jest cała seria zdjęć Niemczyka pokazującego pośladki w publicznych miejscach. Ach, przepraszam, cofnę się. Tutaj, jeżeli chodzi o jego styl bycia, sposób bycia, to kilka mam takich właśnie przez Andrzeja Szewczyka głównie spostrzeżeń. Chodził dostojnie, trochę jak na scenie, ale szybciutko, drobnymi kroczkami, podnosząc brwi, podkreślając profil z podrysowanymi dziurkami wyszczuplonego nosa, całymi kwadransami wypowiadając swoje kwestie, często wątpliwości, w trybie oznajmującym. Cały składał się z wydłużonych zdań. Mówił głównie o uczynkach ludzi, ich wyglądach, brzmieniach głosów, niebezpiecznie uśmiechając się w sobie. Chciał zachować tak amorficzne sytuacje, jak na przykład utrata włosa. Sytuacja dla mnie arcyzabawna, dla niego tragedyzowana, choć nie dramatyzowana. Bieganina w kółko w miejscu, gdzie rzekomo z pomiędzy zębów grzebienia miał upaść na podłogę krzysiowy włos. Jęczał, pląskał. Było 6 widzów, których zamienił słup soli. Po czym najspokojniej w świecie mógłby się ukłonić, odniósłszy sukces, wyprowadził nas do miasta. No ja to jest teraz fragment liryczny. To jest historia Lea Padovani, wielka, gasnąca już gwiazda włoskiego neorealizmu. Anieczuk był niesłychanym fanatykiem, fanem włoskiego realizmu, neorealizmu. No i żywił miłość i uwielbienie dla Lea Padovani i słał do niej listy, słał do niej zakochane listy. Ale później bardziej jej gwiazda gasła, tym bardziej Niemczyk troszczył się o to, żeby ona nie pomyślała, że to jakiś jeden maniak, który jest w niej zakochany i który śle do niej uparcie listy z Polski. Więc jednym z głównych jego zajęć to było błaganie na kolanach wszystkich, którzy jechali do Paryża albo gdziekolwiek jechali do jakiegokolwiek miasta, żeby stamtąd wysyłali przygotowane przez Niemczyka listy pod różnymi nazwiskami oczywiście. No i wreszcie doczekał się tej oto fotografii z dedykacją, która oczywiście była świętością. Teraz to jest grupa hipisów w Ożarowie. Oni mieli takie siedzisko w Ożarowie pod Warszawą. No i ja miałam taki pomysł, żeby zorganizować spotkanie z intelektualistami. No i żeśmy tam grupą pojechali, było szereg osób, między na tym zdjęciu widać Starzyckiego. Był Bristinger, był Staś Cichowicz, była w ogóle cała masa ludzi. Prorok, ich prorok deklamował z Kowy, talent Wittberga. No i były w ogóle wszelkie, jeszcze wrócę do tamtego zdjęcia, bo ono jest bardziej wiesz tego. I jak mówiłam, hipisi stanowili dla Niemczyka, stanowili jego właściwie jedyne takie społeczne oparcie w pewnym okresie, społeczne, znaczy grupowe, nie to jest grupowe oparcie, w tym, że Niemczyk był niebywale krytyczny co do nich, wszystkie ich wady, bo Niemczyk w ogóle był bardzo krytyczny, momentami niezwykle złośliwy. I niemniej hipisi stanowili jego eskortę, stanowili jego publiczność również. Na przykład prowadził taką akcję pod nazwą Dziubala, która polegała na kradzieży w sklepach państwowych, na manifestacyjnych kradzieżach. Niemczyk, a to właśnie też Szewczyk wspomina, że on był szalonym krótkowidzem, więc przyglądał się temu, co kradnie, w sposób przez swoje okulary. I oczywiście tak jak dziecko, albo tak jak każdy krótkowidz, wyobrażał sobie, że nikt go nie widzi również. No, niemniej wytaczał ze sklepu olbrzymi krąg sera na przykład, a zebrani przed drzwiami wiesz, oczekiwali go. Jak wyjeżdżałam do Paryża, to zjawił się Niemczyk, żeby się mnie pożegnać w pelerynie, spod której, bo bardzo mu pomagała w tych kradzieżach, pomagała mu czarna, długa peleryna. I zjawił się w tej pelerynie i na drogę przywiózł mi różne wiktuały pochodzące z Dziubali. I no właśnie, no tak. To jest mieszkanie Niemczyka na Siemieńskiego, gdzie mieszkał ze swoją matką. O tym nie będę mówić, o tym on sam mówi w tragicznym liście po śmierci swojej matki, gdzie ogarnięty straszliwymi wyrzutami sumienia wobec tego, co tej matce kazał znosić. No, potem będziemy o tym mówić. Podjął decyzję dla mnie niebywałą właściwie. Niebywałą. Ale prawdopodobnie niebywałe też było jego zachowanie, jego to co kazać nosić. O, Andrzej Szewczyk mówi tak o tym mieszkaniu jego. To mieszkanie będzie dla mnie zawsze osobliwe. Ściany jego pokoju i kuchni to areny, na których rozwieszał swą urodę, wzbudzał zachwyty Leopardowani, umożliwiał oglądanie swoich malowideł. Fotografie wiszące na ścianach to akty, do których pozował Krzysztof. Na niektórych jest w cylindrze z opuszczonymi spodniami w stanie erekcji w centralnych punktach miasta i osiedlach Krakowa. Albo Seweryn Wysocki. Dom jego był wówczas niesamowity. Miał atmosferę demoniczną w odczuciu wielu ludzi, którzy chodzili tam głównie po to, żeby się horrorować. W jednym z bocznych pokoi leżała niedomagająca matka, a w dwornym niegdyś salonie na ryzowanym hebanowym stole, który robił za katafalk, stała okazała trumna wyścielona atłasem, zapasową poduszką itd. Tutaj jest, w tymżeż to mieszkaniu, w mieszkaniu to dlaczego tam chodziły tłumy kipisów jak do Mekki, ponieważ tam swego czasu złożył na ścianie podpis Allen Ginsberg. Jak jeszcze w ogóle nikt nie wiedział, kto to jest i później to stało się miejscem w ogóle takich wycieczek, kornych wycieczek hipisów do tego podpisu. A to jest wizyta Achille Perillego w tymże mieszkaniu z jego żoną Lucią. Achille Perillego, który jest włoskim artystą, malarzem i który pierwszy wywiózł na zachód książkę Kurtyzany i Pisklęta Niemczyka i któremu zresztą Kantor zawdzięcza swoje pierwsze wielkie triumfalne turne po Europie, które zaczęło się w Rzymie dzięki staraniu Perillego. To jest Perillo, tutaj Niemczyk. To jest zdjęcie ze słynnego już dosyć balu w Zalesiu, który odbył się w 1968 roku po rewolucji studenckiej. Bal miał tytuł Pożegnanie wiosny i był pewnym zuchwalstwem, jak to już szereg razy podkreślałam, wobec władzy, ale niczym więcej. W sumie był nawet czymś niesmacznym, bo urządzanie balu w momencie, kiedy najlepsi siedzą po więzieniach, no było może niesmaczne, ale odpowiadało to naszej anarchicznej postawie, nie włączania się w żadną opozycję polityczną z tego. Natomiast bal był rzeczywiście zuchwalstwem, o czym świadczyły samochody milicji ze zgaszonymi świetłami na sąsiednich ulicach. Był to moment, kiedy był zakaz zebrań powyżej 3 osób, a na balu przybyło 80 i frenetyczna zabawa trwała przez 3 dni. Kantor przyjechał prosto z rewolucji majowej. I to Niemczyk, to jest zdjęcie Eustachego Kosakowskiego, Niemczyk w cylindrze udekorowanym jaśminem grał po 5 nad ranem koncert Czajkowskiego na starym Brücknerze. To jest akcja, którą właściwie przeprowadziłam po spolu z Niemczykiem, o której najwięcej mogę powiedzieć, pod nazwą My nie śpimy. Zostałam zaproszona jako krytyk na arcyoficjalną wystawę do Zielonej Góry. Wystawę, która się pod tytułem Krytycy prezentują artystów. Było wybranych 9 krytyków przez profesora Starzyńskiego, który był dyrektorem Instytutu Sztuki Panu i tak dalej. Zaszczycił mnie tym zaufaniem, którego z całą pewnością pożałował. Zastanawialiśmy się, co zrobić, bo to była wspólna akcja wszystkich. Zastanawialiśmy się, co zrobić. Przede wszystkim chodziło o to, żeby nie brać udziału w tej fałszywej reprezentacji sztuki polskiej, tego co nazywali polską sztuką. Więc zwróciłam się do 3 zaangażowanych studentów Kantora. Tomek Wawak, Stanisław Szczepański i Wiesław Dymny. I zaproponowałam im, żeby oni coś wymyślili na to. No oni głowili się, łamali sobie głowy i wreszcie kantorowie powiedzieli, no nie możemy spać, nie możemy spać myśląc o tym, co mamy zrobić. A kantor powiedział, no to nie śpijcie. No i w ten sposób powstała ta akcja, gdzie oni przez 3 dni i 3 noce spali na łóżeczkach polowych na wystawie, na sali wystawowej. Obok było tak zwane permanentne jury, w którym tu widzą Państwo jeżeli z Niemczyka, ja tam leżę. Było permanentne jury, które zostało powołane, żeby dopilnować dobrego wykonania dzieła My nie śpimy. Do tego jury zaprosiliśmy wszystkich krytyków, którzy się znajdowali licznie na tym sympozjum, to było też sympozjum. No i oczywiście tych, których najmniej lubiliśmy, bo był rozdzielony czas podzielony między krytykami, dawaliśmy im godziny między 3 nad ranem a 5 na przykład. No i było to utrzymane w absolutnej tajemnicy. Jak weszła świta rządowo ministerialna, no to osłupiała. To zupełnie, naprawdę zbaranieli i zupełnie nie wiedzieli, co robić. Jeszcze tam obok była grupa Janickich z Teatru Kriko, którzy zorganizowali takie stoisko reklamowe, gdzie robili kopie obrazów wystawionych obok, mechaniczne kopie. I mówili precz z plagiatem, mieli tam też precz z plagiatem. Potem jak się do nich zwracali, wiesz, ta cała komisja, zwracali się do nich, co to ma znaczyć i tak dalej, to mówili, zaufaj nam. No i no także oni, ta osłupiała delegacja stanęła jak druga, no ale coś trzeba było dalej robić, więc ktoś tam zaczął wołać rozpaczliwie, prosimy bardzo dalej, u nas wino jest za darmo, pamiętam to jeszcze dzisiaj. No i oni poszli dalej, ale na nieszczęście musieli wrócić tą samą drogą. I tutaj Niemczyk błysnął prawdziwym geniuszem lidera rewolucji, dlatego że po prostu postanowił nie dać im odpocząć ani chwili, ani w ogóle przetrawić tego, co zobaczyli. I pędem rzucił się do pisania transparentów, które myśmy rozwieszali. Na przykład, tylko sen zapewnia bezkarność, domagamy się kontroli i tak dalej, i tak dalej. Także, o tutaj właśnie już widzimy profesora Starzyńskiego, ja już po powrocie wraca i odczytuję te napisy. Równocześnie odbyło się tylko sympozjum, na którym co jakiś czas, gdzie mieliśmy tam bardzo też wybuchowe przemówienia i co jakiś czas jedna z podpuszczonych przez nas osób podnosiła, poprosiła o głos i mówiła, chciałam przypomnieć, że na sali wystawowej 3 artystów nadal nie śpi. Po czym odbył się bankiet. Aha, nie, jeszcze zanim odbył się bankiet, to jury przyznało nagrody. Jury miało przyznać nagrody. I tu Niemczech znowu był nieprawdopodobny. To już po raz drugi, a jeszcze trzeci raz to już w ogóle. Natomiast zabrał chłopców z łóżkami, a odbywało się jury. Obrady jury odbywały się w gmachu Rady Narodowej. To mniej więcej tak jak w kościele. Także uznane to było za absolutne świętokradztwo, bo Niemczyk sprowadził tam chłopców, ustawił ich na łóżeczkach przed samym obrad pod napisem domagamy się nagrody. No więc i tak dalej, eskalacja była w ogóle bez tego. No odbył się bankiet wreszcie. Ja tu właśnie chcę pokazać, bo tutaj bardzo wzruszający dla mnie widok jest Jonasza Szterna, wielkiego. Czy Państwo słyszeli, co ja mówię, czy tak? Bo myślałam, że to... Jonasza Szterna, która tego tu widać na malarza z grupy krakowskiej, niesłychanie godnego i wspaniałego, który był więźniem BRS przed wojną, który był przedwojennym komunistą i był w pewnym, był nietykalną postacią dla partii, dla władz. A mówię o nim a propos bankietu, bo odbył się bankiet, w którym siedziałam z moją ekipą, dość taka odizolowana, można powiedzieć. No i w pewnym momencie władzę zabrały głos. Dyrektor Kuduk z ministerstwa i dyrektor jakichś tam z KWPZPR. I dyrektor Kuduk obiecał dużo pieniędzy na tę wspaniałą imprezę na następny rok, pod warunkiem, że nie będzie to miejsce nieodpowiedzialnych, antypaństwowych wystąpień w rodzaju tych, co pani Ptaszkowska i tak dalej. No więc zapadła martwa cisza stara. I wtedy właśnie Jonasz Stern przeszedł przed całą salę i uściskał mnie. Wtedy nastąpił entuzjazm. Nastąpił entuzjazm, zaczęli tam wysyłać wódkę, kwiaty. W ogóle upiliśmy się, no i rzucili się do tych oficjałów, żeby im mówić, że ja to jestem infanterii, że nie ma się tym przejmować, że to niepoważne i tak dalej. No więc tak to się zakończyło, ja tam zresztą coś odpowiedziałam, tak to się zakończyło, ale nie dla Niemczyka. Ja już zadowolona wracam do hotelu, a Niemczyk łapie mnie i mówi tak, słuchaj, musisz wsiadać w pociąg i w Warszawie o 9 rano masz być w ministerstwie u Kuduka. No i ja go posłuchałam i zjawiłam się tam, gdzie zostałam przyjęta niemalże z honorami. I ponieważ Kuduk właśnie mówił, że narzekał tak strasznie, że ja był, tak się zachowuję, a państwo tyle płaci na sztukę i tak dalej, że ja po prostu zjawiłam się tam, żeby zażądać pieniędzy na wyjazd Krykotu do Rzymu i Galerii Foxa na Galerii Pilot i natychmiast je dostałam. Więc to jest taka historia. To Janicy właśnie, Stadion Janicki. A tu zrobiliśmy wieczór autorski Niemczyka, to widać Sandauer, który słucha jego lektury powieści. Artur Sandauer. A to jeszcze my w Zielonej Górze. Aha, teraz to już to będzie inna rzecz, to zostaniemy. Aha, nie, dobra, nie. Nie, to jest później niż. No to na razie zostaniemy przy tym. Potem zaczął się okres, znaczy ja potem nie widziałam Niemczyka przez bardzo długi okres po moim wyjeździe. W tym czasie Niemczyk przeżywał szalenie, zmienił mieszkanie. Zmienił mieszkanie. Miał mieszkanie na Brackiej, którym prowadził kawiarenkę na... Przepraszam bardzo, ale ja tutaj przegapiłam, mam bardzo ważne rzeczy jeszcze. Przepraszam bardzo, przepraszam. Aha. Chciałam teraz powiedzieć o tym, co łączyło Niemczyka ze środowiskiem awangardy. Znaczy, Niemczyk w ogóle nie poczuwał się w najmniejszym stopniu do uczestnictwa w awangardzie ani tradycyjnej, ani historycznej, ani aktualnej. Awangarda śmieszyła go trochę swoim formalistycznym, nieco radykalizmem. Jego idole to nie był Witkacy, Schulz i Gombrowicz, tylko Zola, Czajkowski i Visconti. I to nie Pasolini, a Visconti. Ale wielka waga słowa, jaką słowo miało dla niego niezwykłą wagę i w jego barokowym stylu, polegającym właściwie na nieustannym gromadzeniu i nadmiarze bez końca, dostaje na przykład taki list. To był ekspresem do mnie wysłany do Paryża. Droga Aniu, errata, dygocząc z furii za nazwę niedbalstwo, przebiegam oczami kopię listu, który wysłałem wczoraj do ciebie. Na przestrzeni krótkiego tekstu pięciokrotnie użyłem słowa niejako, a w jednym fragmencie w sposób niedopuszczalny, co zupełnie kładzie mnie w ocenie Krysi na wypadek, gdy pokażesz jej mój list. Zatem śpiesznie, z przyjazną troską i uwagą, w jednym przynajmniej wypadku, strona 6, wiersz 11, wprowadź poprawkę do listu, który niebawem nadejdzie, zasiewając go od góry maczkiem pod postacią charakterystycznego dla mnie wężyka. W owych czasach, znaczy to jest Niemczyk jako ten, który pisał, ten, który napisał kilka opowiadań i napisał tę książkę. A wracając do awangardy, to mimo krytycznego stosunku, jaki Niemczyk miał do awangardy, awangarda artystyczna była właściwie jedynym terenem społecznym, który mógł go przyjąć. Odkryła go dla awangardy Maria Stangret, kantor, żona kantora. I obydwoje z kantorem po lekturze Kurtyzany uznali to za dzieło genialne, a Niemczyka za geniusza, który następcę Schulza, Witkiewicza i Witkacego i Gombrowicza. Okrzyknęli go literackim geniuszem, zgodnie z ich takim niezwykle wielkodusznym obyczajem, wywindowali go natychmiast na taki szczyt, że stamtąd rzeczywiście można było go spaść. Sprawa Zielonej Góry i rola, którą Niemczyk odegrał w Zielonej Górze, znaczy Niemczyk został przyjęty rzeczywiście z otwartymi ramionami w środowisku Krzysztoforów i Galerii Foxa. Zaczął rozsiewać swoje niebezpieczne uroki na wernisażach, pojawiał się w ogóle, no w ogóle wszystko było cudowne. Niemniej sprawa Zielonej Góry, ja nie będę wchodzić już w detale jego konfliktu z kantorem, który właściwie dla Niemczyka skończył się tragicznie. Po Zielonej Górze Niemczyk zaczął cokolwiek odgrywać jakby zbyt dużą rolę. No i potem nastąpiło szereg wydarzeń, których kantor nie mógł znieść. Kantor był szalenie ekskluzywny, szalenie zazdrosny. Z tym, że głębiej sięgała, korzenie tego konfliktu sięgały dużo głębiej. To przede wszystkim nie był konflikt władzy, dlatego że Niemczykowi w ogóle władza go śmieszyła. Na władzy mu nie zależała, a w galerii nie była Foxa ani Krzysztofowi, nie były w ogóle jego terenem. Także to w ogóle to nie o to chodziło. Natomiast przypuszczam, taka jest moja hipoteza, że Niemczyk realizował w życiu i bez żadnej ochrony, bez ochrony sztuki, bez tego nawiasu, którym sztuka jednak opatruje swoich nie powiem wyznawców, ale tych, którzy ją realizują. Niemczyk realizował to w życiu i bez ochrony to, co kantor realizował na scenie. Znaczy to, co kantor głosił. To, co kantor głosił jako niezbywalne cechy działania artystycznego. Mianowicie najwyższe ryzyko, kompletna wolność i tak dalej, i tak dalej. I przypuszczam, że tutaj, oczywiście kantor nie mógł sobie pozwolić na to, co Niemczyk sobie pozwalał. Nie mógł sobie pozwolić, no bo wtedy wszystko by stracił. No, bardzo dużo miałam różnych na ten temat refleksji, bo oczywiście wtedy, ale właśnie wszystko się zakończyło w sposób dramatyczny, to znaczy Niemczyk został kompletnie wyeliminowany ze środowiska artystycznego w momencie ogłoszenia tak zwanego nowego regulaminu współpracy z Galerią Foxa. Ten regulamin napisaliśmy razem z Wiesławem Borowskim. Galeria Foxa zawiesza działalność jako miejsca wystaw, happeningów i faktów artystycznych wszelkiego typu. Galeria zdała sobie sprawę, że jest miejscem uprzywilejowanym, miejscem, gdzie wszystko jest legalne i wszystko jest możliwe. Działajmy więc poza nim, tak jak działalibyśmy tutaj. Wszystko jest legalne, wszystko jest możliwe. Galeria przyjmuje na siebie, z pamięci to trochę mówię, galeria przy, Gabajcie więc poza nią, tak jakbyście działali tutaj. Galeria bierze na siebie obowiązek informowania o waszych poczynaniach. Będziemy prowadzić stały, permanentny seans informacyjny. Nadsyłajcie więc listy, telegramy, dokumenty. Nie będą was obciążały koszty transportu, nas również. No, na tym to było niekłamane zaproszenie do rewolucji, na które oczywiście kto pierwszy odpowiedział? Natychmiast to Niemczyk. Niemczyk zorganizował w restauracji Grand Hotelu w Krakowie, zorganizował akcję z około 40 osób, bardzo niewinną, która polegała tylko na tym, że w momencie, kiedy miał się zjawić kelner, wszyscy wyciągnęli karteczki z napisem: kelnerze, to ty dzisiaj dasz nam napiwek. Natomiast milicja została uprzedzona, że będzie wielka akcja hipisów w Grand Hotelu. Oczywiście niewykluczone, że, a nawet najbardziej prawdopodobne, że sam Niemczyk napisał ten donos. W związku z czym milicję postawił w roli takiej, do jakiej była naprawdę stworzona. To znaczy cały rynek został były suki na całym rynku i wszystkie ulice były pilnowane przez milicjantów i milicja wtargnęła w momencie, kiedy właśnie kelnerze to ty nam dzisiaj dasz napiwek. No i milicja oczywiście wszystkich wygarnęła do komisariatu, poza mamą, matką Niemczyka. No nie trzymali ich długo, bo tak szczerze mówiąc nie było o co. Tutaj, no i z tym, że ta akcja już, że tak powiem, przebrała miarę u kantora, który po prostu chronił to, co zrobił. Myśmy mieli dużo więcej, że tak powiem, dużo mniej do stracenia niż miał kantor. Tak na to jednak patrzę też. Niemniej dość okrutna operacja się odbyła na Niemczyku, to znaczy kompletne wyeliminowanie go zewsząd, właściwie skazanie na nieistnienie. I w tym przodowała Marysia, która po prostu raz jak go skazała na nieistnienie, to potem właściwie z zabobonną niemal zaciekłością wszystkie ślady po nim. Tego i Niemczyka to pchnęło. No dość to było dramatyczne z tej niesłychanie nagle jakiejś cudownej, uprzywilejowanej sytuacji, wiesz, nadwornego dysydenta. No, popadł w absolutną nicość, można powiedzieć. No i także to była jedna z bardzo ważnych przyczyn naszego rozpadu Galerii Foxa. To była jedna z podstawowych nawet przyczyn rozpadu Galerii Foxa. Ale chcę Państwu przeczytać, bo bym to znalazła. Chcę przeczytać Państwu o ostatnim spotkaniu z kantorem, który Niemczyk pisze, co potwierdzałoby może moje przypuszczenie. W czasie, kiedy popadłem w dotkliwe ubóstwo, zacząłem prowadzić nielegalną sprzedaż piwa. To była połowa lat 70. Miałem taką kawiarenkę, którą nazywałem piwiarenka na Wulkanie. Sam piwo przynosiłem, sam sprzedawałem, w ogromnym plecaku rozłażącym się w szwach niosłem 60 butelek, dwie, a może trzy pękły. Piwo ze mnie ściekało, skapywało. Ja niemalże w jakichś łachmanach z tym worem razłem przez miasto, żeby dotrzeć do mojego domu i natknąłem się na kantora. On znieruchomiał i tak mu się to widocznie skojarzyło z kurką wodną, bo tam takie plecaki żywe chodziły, takie baby i chłopy czy osobniki o zupełnie nieodgadnionej płci, wszyte w plecaki, czy też plecaki, które wyrastają z tych hermafrodycznych osobników. On ukłonił mi się z takim niebywałym szacunkiem i zaskoczeniem. To wcale mnie nie dziwi. Swego czasu kantor powiedział, a propos skandalu, że zrobienie skandalu to jest umiejętność określenia siebie w niesprzyjających warunkach, co dokładnie odpowiadało praktyce Niemczyka. A o Niemczyku samym powiedział, że żadne społeczeństwo nie było w stanie go zaakceptować. I to było w jego ustach właściwie wielkim komplementem. I Kantor, który sam bał się utracić wszystko, co miał, no bo miał jednak olbrzymi już dorobek, w pewnym sensie zazdrościł Utracjuszom. I tu wydaje mi się również jest ta przyczyna tego konfliktu, który dla Niemczyka skończył się jednak dość tragicznie. On zmieniał mieszkania potem. Miał mieszkanie na Brackiej, gdzie właśnie była ta piękna rynka na Wulkanie. I tutaj jest jego opis. Odwiedził mnie rok temu poeta krakowski Adam Włodek, który ciepło nakąkał mnie w książce teraz wydanej, którą ci posyłam. Lecz żachnął się i na moment cofnął na widok wnętrza ciemnej nory, pełnej gratów, rupiecia, podartych obrazów i rozdeptanych na podłodze przedmiotów i papierów. Zaszokowała go zwłaszcza stojąca w lipcu na fortepianie stara, ogromna choinka, obliczona kurzymi ozdobami, nie tracąca już od kilku lat ani jednej igły w dziwnym mikroklimacie, jaki panuje w moim domu. Po czym mieszkanie na Retoryka, do którego Niemczyk wpuścił, tak jakby według własnego, wpuścił gołębie, które co było spowodowane jego głodem uczuć. Niemczyk pokochał gołębie i całą pensję, całą swoją emeryturę wydawał na karmę dla gołębi, znosił je na plecach. I równocześnie, ponieważ był zbieraczem książek i płyt, równocześnie, ja boję się, że to już strasznie długo. Nie, bo jeszcze masę rzeczy okazuje się. Też będę się skracać. Bo on równocześnie maniacko ochraniał swoje książki i płyty przed gołębiami, które tam hulały i fruwały po tym jego mieszkaniu. I o tym pisze Tomek Babek. Jako karmiciel gołębi stał godzinami w mroźne, w bardzo mroźne dni przed otwartym oknie, sypiąc na parapet pęczak. Niektóre z gołębi rozpoznawał i karmił dodatkowo, odpędzając na ten czas inne. Z owych faworytów powstawał gołębi dwór z hierarchią i nieznaną mi bliżej etykietą. Rzecz, o której koniecznie muszę powiedzieć, to o współpracy Niemczyka ze służbami bezpieczeństwa. Jest to przypadek zupełnie niesłychanie ryzykownej akcji. Niemczyk miał takie, oczywiście to było w pełnej jawności, ta tak zwana współpraca. Niemczyk znalazł takiego majora Urszówkę z SB. I z tym, że major nawiązał bliski kontakt, a wszystko chodziło o to również, nie tylko, ale chodziło o to, poza takimi wypadkami, jak na przykład zmobilizowanie milicji, że na akcję my nie śpimy, to była właściwie, że Niemczyk wyobrażał się, że on dyryguje milicją, że on dyryguje, czasami mu się udawało. No i, ale głównym jego jakimś leitmotywem to było, ponieważ był w dzienniku, jest przepiękny zresztą tekst w dzienniku Niemczyka, gdzie on opisuje swoją miłość do Jacka Guli, tragiczną miłość do Jacka Guli. No i szarpany straszliwymi wątpliwościami, Niemczyk uprzedzał SB, że na przykład w miejscowości, gdzie wyobrażał sobie, że Gula mu umknął, że tam odbędzie się wielki zjazd hipisów. No i milicja pędziła tam. Oczywiście nie było, ale Niemczyk żądał za to, żeby sprowadzili mu Gulę. No i tak to wiesz, trwały takie przepychanki z tą milicją, przy czym jak oni się zorientowali, to było w całkowitej jawności. To było w ogóle znowu kompletne odwrócenie wszelkiej w ogóle wyobrażenia o autentycznej współpracy ze służbami bezpieczeństwa. Służby bezpieczeństwa zorientowały się, że Niemczyk po prostu mówiąc obecnym językiem robi sobie jaja. No to zaczęły się wtedy prawdziwe sankcje. To znaczy, no już nie mówię o biciu na komisariatach bez przerwy, więźniowie w szpitale psychiatryczne, z których jednak przeczytam kilka list do prokuratora. Absolutnie zamierzam się bronić i to bronić skutecznie. Nie zamierzając bynajmniej, nie wiem, czy pan prokurator czytał Kafkę, przyjmować wciąż potulnej roli jakiejś kafkowskiej postaci. I listy z Montelupich, z więzienia na Montelupich do Tomka Fawaka. Kochany Tomku, parę tygodni temu wyrzucono mnie z mieszkania na Sławkowskiej, założono prowizoryczne plomby, a drzwi zabito gwoździami, odcinając mnie od wielu moich rzeczy, między innymi od moich okularów. Skopano i zbito mnie przeokropnie na komisariacie na Szerokiej, a ulę transportowano do Kobierzyna. Mnie nie dano nawet się spakować. Ten drugi list, to tylko fragmenty, bo to jest cała wielka lektura, którą w tej książce, wszystkie te listy są. Dowiedziałam się strasznej rzeczy. Dokonano włamania do mego domu oraz zniszczeń. Na pewno barbarzyńskie ręce zdewastowały moje płyty, moją najdroższą kolekcję. Nie mam już nawet do czego powracać. Nikła jest nadzieja, że coś ocalało z tych moich archiwalnych, bezcennych zbiorów. Ogłuszono mnie, z wydrapaną treścią moich uszu. Będę mógł niemrawo poruszać się w obrębie bezsensownego życia na ulicy Brackiej, potykając się i ledwo ruszając nogami, rękami, zdziwaczały na wpół ślepy, w sztukowanych, podklejanych plastrem okularach i dziurawych butach. Błagam cię, napiszcie coś, trwoga i rozpacz, żyć mi nie pozwolą. Albo orzeł piórem martwe kartki papieru, chcąc się słabnącym instynktem samozachowawczym obronić, przedrzeć w obręb urzędowej rozwagi. Ostatnio wypełniam kartkę i mogę sobie potem pióro odstawić jak ślepy laskę i usiąść w zupełnej rezygnacji i siedzieć w ciemności podśród stuku figur szachowych, którymi więźniowie grają w Chińczykach. Też rzecz, o której jeszcze muszę, Państwo mi wybaczą, ale muszę powiedzieć, to jest historia z Jasiem. W tymże okresie, nawet wcześniej już, Niemczyk zaopiekował się takim prostym góralskim chłopcem z Pcimia. I nie będę o tej całej, przeczytam znów kawałek listu, który do mnie po 10 latach Niemczyk napisał i w którym usiłuje się tłumaczyć, że jako artysta nie zrobił nic, że tam nie napisał nic więcej i tak dalej. I opisuje mi historię Jasia, którego wychowywał w sposób nieprawdopodobnie, powiedzą Państwo, ekstrawagancki, czy tam nie tego, zamykał go w tym wielkim zegarze, albo do jego rodziców, chłopów prostych z Pcimia wysyłał korowody hipisów na głowach z tymi półmiskami pełnymi jakichś wymyślnych potraw. Oczywiście straszliwa nieufność. Albo wypisywał grzechy Jasia na murach kościoła w Pcimiu. No więc... I co on o tym pisze mi? Te wszystkie osobliwe działania pedagogiczne, to szokowanie chłopca bezustanną niespodzianką, to skłębianie nad nim przeróżnych, nie tylko przecież przykrych, ale przeważającej ilości radosnych, pobudzających wyobraźnię niezwykłych gwałtowności, stworzyło nad Jasiem sklepienie ochronne, a nawet coś w rodzaju bunkra, gdzie mógł się rozwijać normalnie, podkreślone. I skąd wygramolił się wreszcie, wykazując przez swą grzeczną i miłą postawę oraz odkażone z jadu łagodne i zdrowe instynkty, taką spokojną i serdeczną prawidłowość myślenia, że zrozumiałem, że ratując tego chłopca od zniszczenia i przywracając mu zwykłe, sympatyczne, pospolite wartości, dokonałem wbrew wszystkim i przy skrajnie niesprzyjających warunkach prawdziwego dzieła. Ja jestem tego przytomnym świadkiem, że rzeczywiście Jaś jest tym, co Niemczyk tu napisał. Jest k- krystaliczną postacią, który się ani nie zdeklasował, ani nie stał się fałszywym intelektualistą. Został prostym chłopcem, tylko że ten chłopiec przeczytał nie wiem ile literatury, wysłuchał nie wiem ile muzyki i no i tak. To jest, o ja już chyba będę teraz co prędzej kończyć. Aha, to już naprawdę jest zakończenie. Aha, nie, no jeszcze tylko pokażę zdjęcia z Paryża, bo udało mi się załatwić Niemczykowi stypendium w pewnym momencie do Paryża. No i pamiętam, żeśmy ze Stachem Kocakowskim wyszli na pewnie, bo wiedzieliśmy, w jakiej on jest już sytuacji, gołębi i nędza i to wszystko. No i oczekiwaliśmy, że spotkamy kogoś kompletnie pognębionego i na tym lotnisku. No, a jak Niemczyk wyszedł, to w ogóle zbielały nam oczy. A ja wymyśliłam, że w pierwszy wieczór pójdziemy do opery. Pójdziemy do opery, tylko znowu zrobiłam faux pas, bo operę wybrałam awangardową balet Cummingsa z dekoracjami Jasper Jonesa. No i Niemczyk tam wysiedział chwilę, ale doszły go z innej sali odgłosy Czajkowskiego, tony Czajkowskiego. Więc porzucił nas, puścił się pędem i sforsował wszystkie bariery i zasiadł tam. Podobno klaskał tak głośno, że mało go nie wyprowadziło. I to jest, i to teraz pokażę kilka zdjęć, które zrobił Stach Kosakowski, które były już po, no, po tych 10 czy 20, po 20 latach, w latach 80. Tutaj Niemczyk przyczepił skrzydełka na tę okazję. Jedna straszna rzecz się stała, bo poszliśmy razem, oczywiście Niemczyk chciał iść na Pigalle. Poszliśmy na Pigalle, a ja tam weszłam do jakiegoś sklepu, a Niemczyk, jak to zwykle w tych okularach, Krzysztof, miał swoje całe stypendium tutaj w kieszonce i cały czas przez te okulary spoglądał, czy te pieniądze są. Więc wychodząc ze sklepu, widzę, stoi Krzysztof, kompletnie roztrzęsiony i ma przeciętą kieszeń tak. No i oczywiście stypendium nie ma. No w ogóle nie wiedziałam, co robić. Zadzwoniłam do Anet Laborek, która była cudowną osobą od stypendiów. No i ona mu tam się zebrała, ja coś z tego, ale był to moment straszny, a taka to była sytuacja. No i to są seria portretów, które mu zrobiły Stachy. I to była bardzo ciekawa między nimi współpraca, bo właściwie obaj pozostali, każdy w swojej roli, Niemczyk modela, Stachy fotografa, ale każdy tę rolę w pewnym sensie przekraczał i to była podwójna, już nie będę mówić bicetaliczna, ale jakby to była podwójna twórczość przekraczająca daleko granice dokumentu. Tutaj Niemczyk z odbiciem. A to jest seria, która niezwykle koresponduje z serią poszukiwań Eustachego fotograficznych, tak jak w korytarzach Chambre-de-Bonne w Paryżu. Eustachy zrobił taką serię przechodzącego światła. I tu jest seria zdjęć Niemczyka właśnie ze światłem. To jest ostatnia, a jeszcze mam jedno zdjęcie na wypadek, jak jedna osoba tu się odezwie, to wtedy puszczę jeszcze jedno zdjęcie. Może szybką, naprawdę już bardzo szybką konkluzję. Ale przede wszystkim muszę się z pewnej rzeczy wytłumaczyć, że dawniej pisząc o Niemczyku używałam sytuacjonistycznego terminu rewolucja życia codziennego. W pewnym momencie pod wpływem lektury świętego idioty Cezarego Wodzińskiego powiązałam Niemczyka z Jurodivimi, a świętość ze sztuką i rewolucją. Wydaje mi się, że trzeba obecnie tę świętą trójcę rodem z Pasoliniego troszeczkę zweryfikować. Poza obecnie panującej tendencji tutaj głównie, ale w ogóle do upolitycznienia sztuki, spoza tak zwanej sztuki politycznej, tak się mówi, prześwituje bardzo silna aspiracja młodych artystów w Polsce do zmiany świata. To jest bardzo pięknie zmieniać świat, o czym uczą nas już rosyjscy konstruktywiści po rewolucji październikowej. Konstruktywistom się nie udało. Natomiast nie sposób nie zauważyć, że świat po udanej zmianie staje się dziwnie podobny do tych, którzy go zmieniali. Nie będę rzucać nazwiskami, żeby nie siać grozy. Chcę tylko powiedzieć, że niebezpieczeństwo to nie grozi w tym przypadku, nie grozi nam w tym przypadku Niemczyka. Jego świat nie miał być wypełniony ludźmi o odsłoniętych pośladkach. Pozwolę sobie zaproponować prowokacyjną w obecnym intelektualnym kontekście muzeum wizję Niemczyka jako rycerza prawdy. Zdaję sobie sprawę z własnego nietaktu wobec panujących nastrojów, na które składa się doświadczenie postmodernizmu, relatywizmu, zniechęcenie do religii, do kościelnego determinizmu, a także bluźniercze wręcz nadużywanie słowa prawda przez prawicę polityczną. Stosowałam dotychczas pewien wybieg, dobierając się do prawdy poprzez jej przeciwieństwo, a mianowicie kłamstwo. Między innymi odkryłam, że kłamstwo było głównym wrogiem historycznej i obecnej awangardy. Był to również główny wróg Niemczyka. Jego nielicząca się z niczym jawność, autentyczne wcielanie się i korozyjny humor jego działań nie tylko ujawniał zakłamanie istniejących kodów politycznych, moralnych i obyczajowych, ale realnie je nadwyrażał. A usprawiedliwienie mojej wizji Niemczyka jako rycerza prawdy znalazłam w zdaniu, które usłyszałam od Cezarego Wodzińskiego. Prawda nie jest, prawda się dzieje. Na koniec tylko wracam do dyskusji z 2009 roku, pamiętając, że jesteśmy w muzeum, pod tytułem Niemczyk w muzeum. I zacytuję już, to jest ciekawa bardzo dyskusja, ale już tylko zacytuję konkludującą uwagę Joanny Mytkowskiej. Problem polega na tym, to była rozmowa między nami pod tytułem Niemczyk w muzeum. Problem polega na tym, że artyści stracili możliwość transgresji, bo można zrobić cokolwiek. Można się okaleczyć jak Schwarzkugler, ale jeśli zrobi się to w ramach sztuki, nie ma to mocy transgresji. Zło w sztuce ma swoje ustalone miejsce i oczyszczającą rolę, a Niemczyk czynił swoje tak jak każdy zwykły człowiek. Wtedy pojawia się ryzyko. Nie tylko, że pokażesz zło, ale że się w nim unurzasz i ono coś tam ci zrobi. To jest zasadnicza sprawa, paradoksalne, nieprzekraczalne ograniczenie, jakie stwarza tak zwana wolność artystyczna. I Joanna Mytkowska. Dlatego powracam do pytania, co się stanie, kiedy umieścimy Niemczyka w muzeum? Jeśli włączymy go do kolekcji muzeum, czy go nie zniszczymy, bo pokażemy go na przykład jako jeszcze jeden okaz uświęconej transgresji? To jest pytanie konkretne, a nie retoryczne. I to, proszę Państwa, jest pytanie na dzisiaj. Zapraszam do dyskusji.
Anko, dziękuję bardzo. I rzeczywiście muzeum przed takim pytaniem stoi, tak? Że ja dokładnie pamiętam ten moment, kiedy przemycałaś na sztalugach pracę Niemczyka i ona tutaj się znalazła. Wszyscy byli się bardzo zdziwieni i ona rzeczywiście tam wisi w tym momencie.
No a co dalej?
I co dalej? Teraz to jest to pytanie, tak? Jakby jak muzeum...
Znaczy co teraz? Co teraz i co dalej?
Jasne.
Znaczy co teraz? Ja, dla mnie na przykład ta performance Georgii jest jakąś szansą w ogóle dla muzeum. Ale wiesz, ona jest zupełnie znów osobą wyjątkową.
Tak.
Mówiąc szczerze, na wystawie kolekcji dzieła, które są, no nie wszystkie są dziełami osób wyjątkowych, co ja mam powiedzieć.
Nie, to jest dokładnie to, co cytując Cezarego Wodzińskiego powiedziałaś, prawda, prawda nie jest, a prawda się dzieje. Ta praca teraz ma się wydarzyć w tym muzeum, tak? Ta wystawa kolekcji jest taką wystawą też, w której ona ma się wydarzyć. Zobaczymy, co się z tym stanie, tak? Więc to pytanie jest rzeczywiście takie, dlatego to bardzo zależało mi na tym spotkaniu, żeby ono się odbyło, żeby ta opowieść wybrzmiała, żebyśmy my wspólnie z Tobą, z Państwem zastanowili się nad tą przyszłością takiej sztuki, tego artysty w murach takiego muzeum. ale bardzo zapraszam do komentarzy, być może pytań albo wspomnień. Jest z nami Monika Niemczyk. Nie przywitałam przed rozpoczęciem wykładu, ale być może mają Państwo jakieś komentarze.
Ja jeszcze o bardzo ważnej rzeczy nie powiedziałam, ale już trudno. Znaczy o tym, jak Niemczyk rozstał się z literaturą po śmierci matki. No, przecież teraz nie wiem.
Może Państwo chcą posłuchać o tej opowieści? Głowy kiwają się.
Co?
Posłuchajmy tej opowieści.
Znaczy to jest odpowiedź, to jest bardzo ciężka. To jest bardzo ciężka historia, znaczy o niej ja dużo nie będę mówić, bo ja nie będę, ja mogę mówić to, co sam nie, znaczy mogę zacytować jego list, opatrując to tylko tak małym komentarzem, że... maleńkim komentarzem, że nie wchodząc w to, jakie były stosunki, bo oczywiście było tam coś się działo bardzo złego między nimi i matką, czego on po śmierci matki sobie po prostu nie mógł darować. Ale co? No ten dramat ludzki zresztą i siostry Krzysztofa. Natomiast co było rzeczywiście niezwykłe, że przy tym ciągle wiecznie już usiłowałam unikać tych sloganów na temat sztuka równa się życie, bo to już na wszystkich odmianach to znamy. No i u Niemczyka rzeczywiście to jest przykład naprawdę dość integralnego związku. Ale Niemczyk sam, i co jest bardzo ciekawe, w ostatecznym rozliczeniu potraktował je rozdzielnie. To znaczy, i to potraktował jako alternatywę albo. Albo sztuka, albo życie. I po śmierci matki, śmierć matki była dla niego takim, była dla niego wtedy właściwie zrezygnował z literatury. I tu przeczytam bardzo krótki już fragment jego listu. Wypaliły się i pierzchły, jak efemeryczne powaby, wszystkie pomysły związane z nową książką wraz ze śmiercią mamy. Z przerażającą jasnością zdałem sobie wtedy sprawę, że ciąg notatek jest świetny, zarys i konstrukcja o wiele mocniejsze niż w kurtyzanie. Lecz przestępstwem wobec mojego uczucia do matki byłoby wykorzystanie tego wszystkiego, gdy spisać chciałem moje i zalosnym życiu. Nie mam prawa. Odjąłbym sobie wtedy człowieczeństwo, aby przystroić, udekorować nim artystyczną prawdę.
Oddam mikrofon Cezara Mordyńskiego.
Dziękuję bardzo.
Cezary, to ja teraz puszczam do Ciebie Twoje ulubione zdjęcie.
Dziękuję.
Przepraszam, nie to.
To nie to.
Coś się dzieje, Matko Święta. No to ja teraz przelecę. A nie, to w ogóle zdjęcie jest matki.
Ja mam to zdjęcie.
Poczekaj, nie, ale zaraz to będzie na ekranie. To jest i w innym szpliku. W innym szpliku. Oto.
Nie to.
To nie to?
To
no to jest.
Nie, to nie jest to.
No to ja nie wiedziałam, że to ja wiedziałam o korzyce lubem. No to przepraszam, to gasimy. To gasimy i gasimy i pokażemy to o, tutaj oświetlone tak. Ale jak to zgasić tą ten.
Nie, ale to też jest niezłe.
Mi się zdaje, że to też jest niezłe, co?
Aczkolwiek to lepsze.
Ja
Państwa muszę rozczarować. Rozczarować podwójnie, bo po pierwsze nie mam żadnej absolutnie odpowiedzi na pytanie, które zadałaś na koniec. Nie mówiąc o tym, że mnie osobiście mało to właściwie interesuje, co się stanie w muzeum z Niemczykiem. Natomiast szczerze mówiąc, ja mam też niewiele do powiedzenia o Niemczyku. I tu się powołam na Ciebie od razu. Otóż mówiąc kiedyś przy jakiejś okazji o nim, rzekłaś, i tu Cię zacytuję, pomyślałam, że chciałaby powiedzieć coś, czego jeszcze nie wiem.
To nie był ten przypadek tutaj.
No, ale to jest mój przypadek. Aha. Bo mnie jest o tyle łatwiej sprostać tej osobliwej skądinąd deklaracji, że właściwie ja nic prawie o Niemczyku nie wiem. Poza tym, co się dowiedziałem, a to już trwa jakiś czas, od ciebie. Bo dla mnie była to postać jednak, pozostaje jakoś no, z całkiem innej bajki. Z całą pewnością nie jestem naznaczony Niemczykiem i tutaj przed Państwem nie rozbiorę się dzisiaj, bardzo, bardzo przepraszam.
Ale może ktoś jednak.
Ale nie ja. Natomiast no, pozwolę sobie, korzystając z tej okazji, na kilka uwag, które chyba są uwagami z marginesu. No bo jest coś zaiste fascynującego i frapującego w tej postaci, a może należałoby powiedzieć inaczej. Tu przypomina mi się jedno z ulubionych słówek Józka Tischnera, który mówił pustaci po góralsku. Która to pustać czy postać w sposób dość niestrudzony, z wielką konsekwencją, balansuje, wolę mówić o tym w trybie jednak czasu teraźniejszego, na, jak sama to zauważasz w wielu swoich komentarzach, niebezpiecznej bardzo granicy między sztuką a życiem. I to w taki sposób, że zaciera to balansowanie, pozwól, że mikrocytat z ciebie tu włączę, różnicy między przekroczeniem a utożsamieniem. Otóż właśnie ten, sam ten fakt zacierania tej granicy jest może tutaj dla mnie najbardziej ciekawy i inspirujący. Ale coś jeszcze. Coś, co znowu Anka Ptaszkowska nazwała wymiarem etycznym, lecz amoralnym. I jeszcze jeden, pozwólcie Państwo, krótki cytat z Anki Ptaszkowskiej. Amoralność Niemczyka nie wynikała z zajęcia pozycji poza dobrem i złem, ale na odwrót. Polegała na całkowitym wejściu w jedno i drugie. No i tu mówię sobie, a właściwie wzdycham. Bo radbym wprowadzić pewną korektę. Korektę, nazwijmy ją filologiczną. Jako że owa niczańska figura, jenseits von gut und böse, jest wbrew obiegowym wykładniom figurą dość przewrotną. I nieporozumienie jest jej rozumienie, czy też raczej powiedziałbym nierozumienie, jako projekcji pewnego wymiaru transcendentnego względem dobra i zła. Jako czegoś, co właśnie w sposób amoralny przekracza ten wymiar i tę różnicę. Nic z tych rzeczy. Otóż to, nie będę tu Państwu robił oczywiście wykładu o niczym, ale to, co u niczego pojawia się pod kryptonimem tego hasła, niestety już szalenie obiegowego, to nic innego, jak coś, co byłoby, jak sądzę, Niemczykowi bliskie. Mianowicie promocja właśnie zacierania i przekraczania ruchomej granicy między jednym a drugim. No tu chętnie użyłbym tego mojego ulubionego słowa. Promocja transu. Transu między dobrem i złem. Nie bez powodu stanowisko niczeańskie nazywane bywa raczej immoralizmem, aniżeli amoralizmem. Jeśli ów immoralizm rozumieć właśnie jako Stan jest tutaj złym terminem, czy stanowisko, bo chodzi o ruch, proces, dynamikę. Stan permanentnie tranzytywny, w którym zaciera się różnica między dobrem i złem w taki sposób, że wchodzenie w jedno i w drugie jest równocześnie w tym samym z jednego i drugiego wychodzenie. Co więcej, dzieje się to w nieustannym ruchu i poniekąd bez końca. I w tym sensie, jak sądzę, Niemczyk byłby raczej satyryczno-tragiczną postacią z orszaku Zaratustry właśnie, immoralistycznego tancerza na owej krawędzi, aniżeli kimś z jakiejś innej opowieści. Zwróciłaś, i to pozwólcie Państwo, przedostatnia uwaga filologiczna, jak będę się upierał, zwróciłaś sama uwagę na pokrewieństwo Niemczyka z tą figurą z innej bajki, z Jurotiwym. To oczywiście byłaby opowieść jakby całkiem osobna. Natomiast to, czego nie wiedziałem o Jurotiwym do wczoraj i czego się dowiedziałem dzięki temu, że sięgnął właśnie do kilku twoich tekstów poświęconych Niemczykowi, przyszło mi pewnym zapomnianym i przypomnianym sobie w tym momencie, myślę, dość fortunnie słowem. Wszyscy Państwo wiecie, że z tym rosyjskim słowem jurotliwy są kłopoty, jeśli chodzi o jego przekład. Nie mam właściwie dobrego przekładu. Nawet jeśli przekłada się to w miarę semantycznie, trafnie, jak pomyleniec Boży, czy cały szereg jest takich, to one nie trafiają. A ja dzięki Niemczykowi znalazłem słowo, które pasuje jak ulał w moim przekonaniu. Do jednego i do drugiego. Mianowicie słowo nieborak. Tylko to słowo trzeba by dobrze rozumieć. Ja bym proponował następującą wykładnię tego słowa, którego etymologia jest zresztą bardzo ciekawa i jest opowieścią samą w sobie. Rozumiałbym słowo nieborak jako opis tego, kto rakiem, tyłkiem, który odgrywa ważną jednak rolę w dziele, życiu Niemczyka, i chyłkiem wycofuje się do nieba. To mówi słowo nieborak. Tyle, że owo cofanie się rakiem do nieba w jego przypadku i w przypadku Jurotiwych nie wyglądało nigdy inaczej jak przez piekło. I to bodaj kolejny rys pokrewieństwa między nimi. Przez piekło, które nieustannie się z niebem myliło. Właśnie w myśl owego transu i przekraczania granicy, transgresywności wpisanej w ten żywot, który chciał być dziełem, czy też w to dzieło, które było żywotem. I może to był właściwy czyściec. Czyściec jako właśnie przebywanie między niebem a piekłem, do którego ów nieborak rakiem się był cofał. To tyle krótkich filologicznych uwag. Bardzo dziękuję.
Ja ci dziękuję.
Ale podoba ci się nieborak?
Bardzo. Bardzo. Więc doprowadzić go do czyśćca, to naprawdę.
Mogę jeszcze Państwu powiedzieć, jeśli chcecie króciutkiego dopisu, co to słowo znaczy wedle innych etymologii. Nie wczerpujący to będzie, ale zerknąłem. To słowo w języku polskim łączy się z takimi słowami jak nieboga, ta nieboga,
jak niebożec i jak niebożczyk. Przez rzet pisany w staropolszczyźnie. Natomiast w języku staropolskim było słowo bora, które oznaczało siłacza, atletę. Więc borak. Więc zaprzeczenie nieborak oznaczałoby nie atletę, nie siłacza. Oczywiście to słowo potocznie oznacza tyle, co nieszczęśliwca, nieudacznika. Tymczasem pokrewne słowo w gwarze śląskiej, słowo borok, oznacza wręcz przeciwnie, właśnie biedaka, nieudacznika, a nieborok wręcz przeciwnie, udacznika i niebiedaka. Więc tu mamy dość szerokie spektrum, jak Państwo widzicie, tranzytywności. Natomiast, co ciekawe, słowo nieborak w kilku gwarach ludowych oznacza, jest nazwą ni mniej, ni więcej, tylko pewnego skorupiaka. Mianowicie tak zwanej przekopnicy. Po łacinie lapidarus, która pochodzi z rodziny Tropside i między innymi oznacza przekopnicę dwuwidełkową, Triops longicaudatus. A dlaczego nieborak oznacza przekopnicę dwuwidełkową? Jako że przekopnica dwuwidełkowa pojawia się wczesną wiosną w stawach i bagnach i chłopi myśleli, że spada z nieba, a porusza się właśnie już to na ukos, już to do tyłu. Stąd nieborak oznaczający ową, jeszcze raz to powtórzę, bo to piękna nazwa, Triops longi candatus. Bardzo dziękuję.
Myślę, że słowo przekopnica też by się...
Przekopnica też piękna, dwuwidełkowa, tak bardzo.
Tak. Dwuwidełkowa.